Polskie wojsko wprowadza zmiany. Potrzeba więcej rezerwistów do aktywnej służby. Ile chce zapłacić MON, aby zachęcić młodych ludzi do uczestnictwa w szkoleniach? Państwa południa nadrabiają straty. Europa dwóch prędkości powoli zmienia wieloletni kształt rozwoju i wzrostu gospodarczego. Dlaczego Niemcy i państwa północy obecnie radzą sobie gorzej niż takie kraje jak Hiszpania, Włochy czy Grecja? Deweloperzy budują na potęgę. Pierwszy kwartał 2024 przynosi historyczny rekord z największą liczbą budowanych mieszkań w ciągu ostatnich dwóch dekad. Czego to efekt i jak może to wpłynąć na ceny na rynku nieruchomości? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek Extra, gdzie w środku tygodnia serwuję zastrzyk wiedzy na temat procesów, które dotykają naszych portfeli. Jak zwykle w tym kontekście działo się całkiem sporo, więc klasycznie proszę stałych widzów o kredyt zaufania w postaci łapki w górę i ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Zemsta PIX, kraje południa na fali wzrostu. Od wielu lat to Niemcy były postrzegane jako symbol rozwoju i wzrostu gospodarczego, podczas gdy kraje południa Europy, takie jak Włochy, Hiszpania, Portugalia czy Grecja, uznawane były za gospodarcze peryferia kontynentu. Obecnie obserwujemy natomiast znaczące zmiany w tej kwestii. Analiza danych za rok 2023 pokazuje, że Grecja, Hiszpania i Portugalia odnotowały średni wzrost gospodarczy na poziomie ponad 2%, co kontrastuje z sytuacją w Niemczech oraz Austrii, gdzie gospodarki te zanotowały spadki odpowiednio o 0,3% i 0,75%. Tymczasem Holandia zarejestrowała skromny wzrost o 0,09%, a cała strefa euro wzrosła o całe 0,4%. Aktualnie jesteśmy więc świadkami nieoczekiwanej sytuacji, gdzie kraje północy doświadczają regresu ekonomicznego, a regiony południowe wykazują zaskakujące oznaki bogacenia się. To rodzaj fenomenu, który przynajmniej tymczasowo odwraca dotychczasowe rozumienie europejskiej dynamiki rozwoju. Europa dwóch prędkości prezentuje się w nowym, nieoczekiwanym świetle. Pytanie więc, jakie czynniki przyczyniły się do tak dramatycznego zwrotu akcji dla krajów, które uważane były niegdyś za wzór? Kraje Europy Zachodniej, uznawane za gospodarcze bastiony, przetrwały globalny kryzys finansowy w roku 2008 stosunkowo nienaruszone. Jednakże w obliczu trwających reperkusji pandemii COVID-19 oraz konfliktu na Ukrainie, te gospodarki borykają się z poważnymi trudnościami w regeneracji swojej dawnej siły ekonomicznej. Sytuacja krajów południa przedstawia się natomiast zgoła inaczej. Po dotkliwych doświadczeniach związanych z kryzysem zadłużenia w strefie euro, obecnie te gospodarki wykazują zdumiewającą odporność. Ale dlaczego kraje te radzą sobie obecnie lepiej, skoro ich gospodarki wciąż w dużej mierze opierają się na turystyce i usługach, czyli sektorach, które mocno ucierpiały na pandemii? Można w tej sytuacji wyróżnić kilka zasadniczych czynników, które przyczyniają się do nieoczekiwanej dynamiki gospodarczej południa Europy. Po pierwsze, zaobserwowano skuteczną ekspansję fiskalną i monetarną. Strategie te obejmują umiejętne stymulowanie wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie wydatków publicznych, obniżenie podatków oraz rozszerzenie podaży pieniądza i redukcję kosztu kredytowania. Takie działania sprzyjają szybkiej reaktywacji i wzrostowi gospodarczemu. Po drugie, nastąpiło tam naprawdę spektakularne odbicie w turystyce i sektorze usług po ustąpieniu pandemii. Dla przykładu Hiszpania doświadczyła problemów związanych z nadmiernym napływem turystów, co jest odzwierciedleniem skali tego ożywienia. W roku 2023 liczba zagranicznych turystów odwiedzających Hiszpanię osiągnęła rekordowy poziom niemal 86 milionów osób. Po trzecie, nastąpiło zmniejszenie zależności od sektorów produkcyjnych, które w obliczu konfliktu na Ukrainie doświadczają trudności. Zwłaszcza w krajach takich jak Niemcy, gdzie ograniczona dostępność tanich surowców, które do tej pory płynęły przecież z Rosji, znacząco obniżyła konkurencyjność lokalnego przemysłu, który do tej pory nie zdołał się odbudować. Po czwarte, po pandemii Unia Europejska złagodziła restrykcje dotyczące deficytu i długu publicznego, co spowodowało wzrost zadłużenia w stosunku do PKB. Na przykład w Hiszpanii zadłużenie publiczne osiągnęło wtedy poziom 120% PKB, mówię o roku 2020. Kolejne lata to już systematyczny spadek. Nie można też przeoczyć znaczącego wsparcia ze strony Unii Europejskiej Europejskiej, takiego jak Fundusz Odbudowy, Instrument SURE, wsparcia ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy też Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Łączna szacowana wartość tych instrumentów przekracza już 1 bln euro w aktywach dostępnych na rynku finansowym. Warto podkreślić, że w szczególności to właśnie Hiszpania i Włochy są głównymi beneficjentami środków z Funduszu Odbudowy. Jednak ten strumień finansowania ma się zakończyć w roku 2026, kiedy to przewiduje się również powrót Europejskiego Banku Centralnego do bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej. Widoczne jest, że ożywienie gospodarcze krajów basenu Morza Śródziemnego nie jest wyłącznie wynikiem ich własnych działań, ale również kwestią ogromnego zastrzyku gotówki, który otrzymały z Unii Europejskiej. Wspólnota wpompowała w te gospodarki olbrzymie pieniądze i na pewien czas to wystarczy. Chociaż lokalne wysiłki także mają swoje znaczenie i nie można ich umniejszać. Jeśli jesteście zainteresowani pogłębieniem wiedzy na temat gospodarki Włoch czy Grecji, to pamiętajcie, że odcinki na ich temat są już na kanale. A jeśli chcecie, żebyśmy powrócili do tej serii i przygotowali dla Was materiał na temat Hiszpanii, to wystarczy hashtag Hiszpania w komentarzu. Jak pewnie część z Was dobrze pamięta, kryzys zadłużeniowy w państwach południa to m.in. kwestia dość frywolnego korzystania z obcego kapitału. Dokładniej z miliardów euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek, do których dostęp otwiera wspólna strefa walutowa. Z jednej strony oferując spore zasoby kapitału na rozwój, a z drugiej karząc niemiłosiernie za wykorzystanie go niezgodnie z przeznaczeniem, co politykom zdarza się niestety notorycznie. Odsetki jednak dużo lepiej otrzymywać niż płacić, dlatego przypominam, że na platformie partnera kanału znajdziecie produkty oszczędnościowe w euro i dolarach ze zwrotem nawet do ponad 8%. Ja akurat korzystam z rachunku D, gdzie do kapitału codziennie dopisywane są odsetki. Do tego wciąż obowiązuje promocja na bonusowe akcje, która niestety kończy się już dzisiaj. Na szczęście kody promocyjne działają jeszcze przez kilka dni po jej zakończeniu, bo zawsze komuś zdarzy się zapomnieć. W kwietniowej promocji możecie zgarnąć od 3 do nawet 20 akcji na start o wartości do $800 każda. Kody promocyjne i dokładne progi widzicie teraz na planszy. Z wiadomości, które podsyłacie, wynika, że nieraz trafia się kilkaset czy nawet kilka tysięcy złotych do przodu, na plusie, z czego za każdym razem mega się cieszę. Na pewno przyjemniej rozpoczyna się przygodę z inwestowaniem, kiedy na start otrzymamy coś takiego. Freedom24 to spółka córka dużej grupy kapitałowej Freedom Holding Corp notowanej na Nasdaqu. Dlatego na platformie można inwestować na wielu kontynentach i giełdach, na przykład na giełdzie amerykańskiej, która jest moim osobistym faworytem. Depozyty są z kolei zabezpieczone do 20 tysięcy euro przez tak zwany ICF, czyli Investor Compensation Fund. Szczegóły kończącej się promocji i możliwości lokowania euro i dolarów na ciekawych warunkach znajdziecie jak zwykle pod linkiem w opisie filmu. Pamiętajcie, aby użyć właśnie tego linka, aby kwalifikować się do promocji wyłącznie dla bizonów, które pojawiają się co jakiś czas. Deweloperzy budują na potęgę. Rekord budowanych mieszkań w Polsce zwiastuje spadek cen, czy może dalsze wzrosty. Rynek mieszkaniowy w Polsce w 2023 znacząco się ożywił po pandemicznym zastoju. Złożyło się na to wiele czynników, m.in. obniżenie wymagań ze strony KNF-u i ścięcie stóp procentowych przez NBP. Oba czynniki polepszyły zdolność kredytową przeciętnego Polaka. Natomiast prawdziwą bombą popytową dla rynku mieszkaniowego, a tym samym dla cen, okazał się rządowy program wsparcia, czyli bezpieczny kredyt 2%. Jedynie w pierwszym, jak się okazało ostatnio, roku jego działania, wniosków kredytowych opartych o rządowe wsparcie złożono ponad 100 tysięcy. Tak gigantyczny popyt na pewien rodzaj nieruchomości w określonych limitach cenowych w połączeniu z niewielką podażą mieszkań okazał się receptą na kolejny gigantyczny skok cenowy. Można powiedzieć, że dzięki temu wycena mieszkań na różnych rynkach w dużej mierze nadrobiła stagnację spowodowaną pandemią czy też wojną i związaną z tymi kwestiami niepewnością na rynku. Obecnie okazuje się, że zaległości nadrabia także podaż mieszkań na rynku, ponieważ choć wciąż ich brakuje, to liczba budowanych lokali jest obecnie największa od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Niemal 42 tysiące mieszkań w pierwszym kwartale tego roku to wynik, który może rodzić w niektórych pytania i nadzieje. Mianowicie, czy zwiększona podaż zmieni sytuację na rynku? Czy jest szansa na to, aby czynnik ten sprawił, że mieszkania zaczną spadać? Niestety szczerze w to wątpię z uwagi na nadchodzące udogodnienia dla kupujących. Lwia część tego, w jakim kierunku pójdzie obecnie rynek nieruchomości w Polsce, zależy od reakcji społeczeństwa na kolejny rządowy program. Obecna koalicja rządząca planuje bowiem wprowadzenie kredytu na start, czyli następnego programu wspierającego stronę popytową. Innymi słowy, jeśli Polacy znowu wpadną w szał zakupowy dzięki tego rodzaju programowi, to historia znowu się powtórzy. Kredyt na start zostanie pewnie wprowadzony pod koniec tego roku, a deweloperzy szykują się już na żniwa. Pytanie jednak, czy tym razem nie przesadzą? Większa liczba ofert na rynku musi się bowiem spotkać z odpowiednio większymi możliwościami zakupu ze strony Polaków i większym popytem ze strony klientów. W Polsce widzieliśmy już sytuację, w której popyt nie spotkał się z podażą tam, gdzie chcieliby tego deweloperzy i zwykle były to momenty końcówki tego typu programów. Kiedy rządowych dofinansowań nagle brakuje, a na rynku zostają mieszkania budowane w dużej mierze pod tego rodzaju klienta, wtedy kupujący zyskują dużo większą swobodę wyboru i negocjacji, deweloperzy i inni sprzedający są bardziej skłonni do rozmów. W takim scenariuszu ceny mieszkań mogłyby pozostać na podobnym poziomie co dzisiaj, a tym samym w ujęciu realnym nawet i spadać. Kwestię popytową skutecznie może ograniczać także Rada Polityki Pieniężnej, która nie wydaje się być skłonna do obniżek stóp, a trzeba pamiętać, że kredyt w Polsce wciąż jest bardzo drogi. Pytanie więc, który scenariusz wydaje się wam bardziej realistyczny? Mieszkania w Polsce będą dalej w hoście, czy może zbliżony poziom cen się utrzyma? Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Wojsko wprowadza zmiany. Polaków czeka obowiązkowa służba. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, ogłosił plany reformy. Ma ona stanowić odpowiedź na aktualne i przyszłe wyzwania bezpieczeństwa narodowego. Musimy zmienić myślenie, zbudować strategię służby powszechnej, która wyrówna wszystkie formy służby wojskowej. Doprowadzić do tego, że żołnierze rezerwy staną się podmiotem, wejdą do liczebności sił zbrojnych, będą wyposażeni jak żołnierze zawodowi. Aktualne zmiany, które mają dążyć do tego stanu rzeczy, mają dotyczyć systemu rezerwistów, z przejściem od obecnej pasywnej formy rezerwy do aktywnej rezerwy. Czym różni się rezerwa aktywna od pasywnej? Aktywna rezerwa wojskowa obliguje żołnierzy do uczestnictwa w regularnych ćwiczeniach kwartalnych, które trwają nie mniej niż 2 dni, a także w ćwiczeniach rocznych o długości 14 dni, organizowanych co 3 lata. Dodatkowo żołnierze mogą być wzywani do natychmiastowej służby, co jest nieodzowne w utrzymaniu wysokiego poziomu gotowości operacyjnej i zdolności do szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniające się potrzeby wojskowe. Aktywni rezerwiści otrzymają dzienny ekwiwalent wynagrodzenia w wysokości 2,85% pensji szeregowego zawodowego, co przekłada się na sumę przekraczającą nieznacznie 140 zł za dzień. Strategia obronna na rok 2024 przewiduje znaczące zwiększenie liczby etatów w tej jednostce z 10 tysięcy do 20 tysięcy osób, co ma być świadectwem podwojenia zaangażowania w rozwój wojskowych struktur rezerwowych. W przeciwieństwie do tego, pasywna rezerwa charakteryzuje się mniejszą częstotliwością i regularnością ćwiczeń, które mogą trwać od 1 do 90 dni. Pasywna rezerwa ma za zadanie utrzymanie ogólnej gotowości do mobilizacji w razie konfliktu lub kryzysu z mniejszym naciskiem na ciągłą aktywność operacyjną. Dla uspokojenia, jak podkreśla generał Wiesław Kukuła, zaangażowanie w aktywną rezerwę będzie opierać się wyłącznie na dobrowolności, bez przymusu stawiania się na szkoleniach. Póki co, wojsko będzie dawać jedynie zachęty do podjęcia tej formy służby. W odróżnieniu od rezerwy pasywnej nie będziemy zmuszać ludzi do tego, by stawiali się na szkolenia. Będziemy ich zachęcać do podjęcia takiej formy służby. Nie chodzi tylko o kwestie materialne, bo wielu rezerwistów oczekuje zmian w systemie. Jestem przekonany, że odpowiedzą pozytywnie na nowe założenia. MON nie próżnuje i już podjął działania w tym kierunku. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił niedawno wprowadzenie nowego programu szkoleniowego skierowanego do młodych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Szkolenie odbywać się będzie w okresie wakacyjnym po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej. Zaplanowane zostało na 3 terminy. Ministerstwo Obrony Narodowej posunęło się o krok dalej, starając się zachęcić młodych uczniów do udziału w szkoleniach. I tak oto za miesięczny okres dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wojsko wypłaca uczestnikom szkolenia wynagrodzenia kwotę 6 tysięcy złotych, czyli równowartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Warto pamiętać, że do 26 roku życia to, co brutto, to kwota de facto netto, więc młode osoby otrzymają całkiem sporą sumę. Czy taka kwota przyciągnie młodych absolwentów do rezygnacji z miesiąca wakacji na rzecz udziału w szkoleniu wojskowym? Całkiem możliwe. Młodzi ludzie otrzymają zastrzyk finansowy, a część z nich może to zachęcić do dłuższej służby w wojsku, na co z pewnością liczy MON. Dla większości będzie to pierwsza styczność ze służbą wojskową, a niektórzy odnajdą się w tej roli. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że planowana przez Sztab Generalny reforma obronna przewiduje, iż do roku 2039 stan liczebny sił zbrojnych osiągnie poziom 300 tysięcy żołnierzy, w tym żołnierzy zawodowych, uczestników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz członków Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie Wojsko Polskie liczy prawie 190 tysięcy żołnierzy. Kluczowym aspektem tych zmian jest transformacja rezerwy pasywnej na aktywną rezerwę, której skład do 2039 roku ma wynieść 150 tysięcy osób. Obecnie przyjęta strategia dotycząca stanu sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej ma stanowić adekwatną odpowiedź na potencjalne zagrożenia oraz perspektywę długotrwałego konfliktu zbrojnego. Dziś jesteśmy przekonani, że ewentualna wojna będzie długotrwała, krwawa i większość żołnierzy zawodowych nie dotrwa do końca. To rezerwiści będą jej zasadniczym podmiotem. Oni ją skończą. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek Extra, czyli ponadprogramowy zastrzyk świadomości finansowej w środku tygodnia. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, i pamiętajcie, aby odebrać darmowe akcje od partnera kanału pod linkiem w opisie. Jeśli chcecie więcej takich zastrzyków, to zostawcie hashtag Bizweek Extra w komentarzu. Do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Przyjemnej majówki. Cześć!